podatki są formą umowy społecznej.
Sygnały Świata, Poznań, Wielkopolska. Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Od 15 lutego możemy składać przez internet zeznanie podatkowe za rok 2023. Jak znaleźć to miejsce, gdzie będziemy mogli przygotować zeznanie za miniony rok?
Logujemy się poprzez stronę www.podatki.gov.pl. Nie korzystamy z żadnych stron pośrednich czy też programów, bo są to narzędzia, które nie są autoryzowane. Stąd zachęcamy zawsze tutaj naszych podatników do tego, aby korzystali wprost z portalu podatkowego, a tam w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Mamy kilka możliwości. Możemy to zrobić tak, jak dotychczas korzystaliśmy, a więc dane autoryzujące. Możemy skorzystać z logowania poprzez gov.pl, czyli tutaj mamy aplikację mObywatel na przykład, czy przez bankowość elektroniczną, czy też przez profil zaufany.
Czy musimy przygotować zeznanie podatkowe za rok 2023?
Jeżeli chodzi o tą największą grupę podatników, a więc świat pracy, czy też te osoby, które co roku rozliczają swoje dochody składając PIT-37, to oczywiście tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, a będzie już to po raz szósty, będzie przygotowane zeznanie, które, jeżeli podatnik nie odrzuci, z ostatnim dniem kwietnia zostanie zaakceptowane automatycznie. Więc jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, nie korzystamy z żadnych ulg i odliczeń, to na dobrą sprawę możemy zapomnieć o swoim rozliczeniu. Krajowa Administracja Skarbowa przypilnuje. Takie zeznanie zostanie automatycznie, tak jak wspominałam, zaakceptowane. Jeżeli w wyniku takiej automatycznej akceptacji okaże się, że jednak po stronie podatnika powstała jeszcze jakaś niedopłata, wówczas Urząd Skarbowy poinformuje podatnika, wskaże, jaka kwota jest do uregulowania i oczywiście też określi termin, w jakim powinniśmy to wpłacić.
Osoby niepełnosprawne, które mają poniesione wydatki za rok 2023 związane z rehabilitacją. Czy tu się coś zmieniło, zmienia za ubiegły rok?
Generalnie korzystamy w takiej samej formule, w jakiej korzystali podatnicy w roku ubiegłym. I warto tutaj wskazać, że ponad 110 tysięcy Wielkopolan skorzystało właśnie z odliczeń w ramach tej dużej ulgi rehabilitacyjnej. To, co mogłoby być ważne jakby w kategorii nowości, jeżeli chodzi o rozliczenie podatku dochodowego, to jest kwestia innej ulgi, mianowicie ulgi prorodzinnej. I tutaj ustawodawca zniósł wszelkie limity, jeżeli chodzi o rodziców, którzy posiadają jedno dziecko. Jest to dziecko niepełnosprawne. W tej szczególnej sytuacji, a więc dziecka niepełnosprawnego, takie limity zostały zniesione. Czyli tutaj dochód zarówno rodzica samotnie wychowującego, czy też wspólnych dochodów małżonków po prostu nie istnieje i nie ma znaczenia. Konstrukcja odliczeń za wyjątkiem ulgi prorodzinnej polega na tym, że my ponosimy w ciągu roku pewne wydatki, a następnie rozliczając cały rok możemy je po prostu skonsumować w ten sposób, że albo obniżymy sobie dochód, który potem podlega opodatkowaniu, albo sam wymiar podatku.
Co jest takim dokumentem potwierdzającym nasze wydatki na cele rehabilitacyjne?
Musi to być taki dokument, z którego będzie wynikało, jaka kwota została poniesiona, kto ją poniósł. Czyli to są te informacje, które ważne są z punktu widzenia rozliczenia ulgi.
To nie może być zwykły paragon, który wskazuje, że coś kupiliśmy.
Bardzo często jest tak, że przy tych mniejszych kwotach nie jest wystawiana faktura, tylko paragon jest jakby formą faktury i wówczas podajemy swój numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku osób takich fizycznych jest to nasz PESEL.
Czy są jakieś wydatki, które możemy odliczyć bez dokumentu poniesionego wydatku?
Rozumiem, że mamy tutaj na myśli te wydatki, które są limitowane, chociażby związane z posiadaniem psa przewodnika. Urząd Skarbowy, jeżeli będzie weryfikował, a jest to też nasze zadanie i część zeznań po prostu statystycznie też podlega pewnej weryfikacji i kontroli, może być podatnik poproszony o dokument, chociażby wskazujący, że to nie jest jakiś zwykły pies, tylko to jest pies, który ma odpowiedni certyfikat. Jest wyznaczony górny limit, który może podatnik odliczyć. 2280 zł. W ramach tych wydatków limitowanych między innymi jest również możliwość odliczenia w kwocie do 2280 zł kosztów związanych z użytkowaniem samochodu. Mówimy tutaj o samochodzie osobowym, który stanowi własność czy też współwłasność osoby niepełnosprawnej lub też podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na dojazdy.
Ważną pozycją w odliczeniach podatkowych są lekarstwa.
Wygląda to w ten sposób, że podatnik może odpisać koszty związane z zakupem leków powyżej 100 zł, czyli wszystko to, co będzie stanowiło nadwyżkę ponad 100 zł w danym miesiącu. I teraz, jeżeli na przykład w styczniu podatnik zapłacił za leki 180 zł, to oznacza, że w styczniu tą kwotę, którą będzie mógł odliczyć, to będzie 80 zł, bo to jest ta nadwyżka ponad te 100 zł. W kolejnym miesiącu, jeżeli będą dokonywane zakupy i one będą na wyższą kwotę niż 100 zł, no to będzie dodawał te poszczególne nadwyżki, które będą pojawiały się w poszczególnych miesiącach. Stąd warto, jeżeli oczywiście nasza sytuacja zdrowotna, finansowa pozwala na to, żeby tam, gdzie możemy po prostu kumulować sobie te zakupy, nie rozkładać tego sobie na jakieś tam mniejsze miesięczne, tylko kupić na tą wyższą kwotę, bo to spowoduje, że też większą kwotę będziemy mogli w ramach odliczenia sobie tutaj uwzględnić. Ustawodawca tutaj doprecyzował, że mówimy o zakupie leków rozumianych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, czyli nie suplementów i jakiegokolwiek produktu, który kupujemy w aptece, tylko konkretnie tych preparatów, które mieszczą się i spełniają te wszystkie wymagania, jakie stawia ustawa Prawo farmaceutyczne. I oczywiście, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować je na stałe lub też czasowo.
Wszystkie produkty, które są sprzedawane w aptece i mają opis brajlowski dla osób niewidomych, są lekarstwami. Zgodnie z dyrektywą unijną, lekarstwo musi mieć napis brajlowski. Kupując coś w aptece i coś, co nie ma napisu brajlowskiego, nie jest lekarstwem.
Jeżeli mamy wątpliwość, to zawsze możemy zapytać się w aptece, skorzystać tutaj ze wsparcia fachowców, tak żeby nie mieć wątpliwości.
Dość często dzisiaj dokonujemy zakupów w internecie i dostawca dolicza nam koszty przesyłki.
I jeżeli rozliczamy taki dokument, powinniśmy pamiętać, że tą kwotę powinniśmy odjąć, no bo to nie jest zakup leków lub sprzętu rehabilitacyjnego. Jeżeli korzystamy z różnych programów, które współfinansują zakupy, które dokonujemy, a następnie odliczamy to w ramach ulgi rehabilitacyjnej, to jeżeli na przykład mamy sfinansowany zakup sprzętu rehabilitacyjnego i w części był sfinansowany z naszych środków, a w części z środków jakiegoś programu, to w swoim rozliczeniu uwzględniamy tylko i wyłącznie te wydatki, które my ponieśliśmy. Czyli też warto zwrócić uwagę, że nie przepisujemy jakby całej wartości faktury, tylko tą kwotę, którą my ponieśliśmy w ramach tego zakupu.
Gdybyśmy mieli jakieś wątpliwości, to co zrobić?
Ja zachęcam do tego, żeby korzystać ze wsparcia naszych ekspertów. Do dyspozycji słuchaczy są nasze urzędy skarbowe, oczywiście Krajowa Informacja Skarbowa, która w szczególny sposób tutaj stara się wspierać w tym gorącym okresie zeznań rocznych podatników, tak aby wszystkie wątpliwości były rozwiane i żeby każdy z nas miał takie przekonanie, że w sposób właściwy rozliczył swoje dochody. Natomiast jeżeli nawet zdarzy się tak, że już rozliczyliśmy się i wysłaliśmy w usłudze Twój e-PIT, bardziej bym powiedziała, zaakceptowaliśmy swoje zeznanie i ostatecznie złożyliśmy, zawsze możemy złożyć korektę. Tą korektę, jeżeli będziemy robić do końca kwietnia, to właściwie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, no poza tym, że musimy tutaj jakby skorygować te wartości, te informacje, które uznamy, że wymagają. Natomiast jeżeli będziemy taką korektę składać już po zakończeniu zeznań rocznych i w jej wyniku może powstać na przykład niedopłata, to musimy liczyć się, że będziemy musieli to zwrócić razem z odsetkami. To jest taka jedyna taka konsekwencja finansowa.
Czy jeszcze można złożyć zeznanie podatkowe w wersji papierowej?
Nadal ta tradycyjna forma istnieje. co prawda w znaczący sposób została wyparta narzędziami elektronicznymi i gdybyśmy zerknęli na statystyki ubiegłego roku, to w skali kraju około 6% zeznań właśnie było złożonych w sposób taki tradycyjny, czyli papierowo. Zapraszam na portal podatkowy podatki.gov.pl. W bardzo łatwy sposób zalogujemy się do e-Urzędu Skarbowego i tam w kilku kliknięciach rozliczymy swoje zeznanie.
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Sygnały Świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.